tym roku, do 15 kwietnia według danych policji w Szwecji doszło do 67 strzelanin, 12 osób zmarło, 14 zostało rannych. No to do gangów trafiają coraz młodsze osoby, zdarzają się 14-15-latkowie. No to nie jest w tym momencie też nic nadzwyczajnego. Nikt w tym momencie w Szwecji nie powie, że Szwecja nie ma problemu z walką gangów. Natomiast też nikt nie powie, że i ja też tego nie powiem, żeby była od razu jasność, że jest to tylko i wyłącznie kwestia migracji czy też migrantów.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj w Szwecji. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, co będzie Wam potrzebne, żeby zapewnić bezpieczeństwo sobie i swojej rodzinie w godzinie próby. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, w której ofercie znajdują się tysiące książek o geopolityce i historii. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych, sam używam i polecam. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod tym filmem o rabatach dla widzów Historii Realnej. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za to, że subskrybujecie nasz kanał, że dajecie lajki. To jest bardzo ważne, jedno kliknięcie, a wielka pomoc dla kanału. Także zachęcam do lajkowania naszych filmów i oczywiście do wspierania Historii Realnej na Patronite i na YouTubie, bo bez tego wsparcia nie moglibyśmy tak prężnie działać, jak działamy. A moim i Państwa gościem jest pan dr Damian Szacawa. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry Państwu.
Po raz pierwszy na naszym kanale specjalista znakomity zajmujący się sprawami między innymi skandynawskimi. Reprezentuje pan Zespół Bałtycki Instytutu Europy Środkowej i Instytut Stosunków Międzynarodowych UMCS. Także witamy. Witamy. Chociaż niestety w przykrych okolicznościach, bo będziemy rozmawiali o Szwecji w kontekście zabójstwa naszego rodaka Mikaela Janickiego, co wszystko śledzimy tutaj, całą tą tragedię ze ściśniętym sercem w Polsce. Proszę, może zacznijmy, panie doktorze, zanim przejdziemy do analizy, rekonstrukcja wydarzeń. Co wiemy o tej zbrodni, co dokładnie stało się tego feralnego wieczoru w Sztokholmie?
No tak na dobrą sprawę wiemy to, co zostało przekazane. To było dość dobrze relacjonowane, jeśli chodzi o media polskie, jak również media szwedzkie. No więc wiemy, że doszło do postrzelenia Polaka, osoby narodowości polskiej, tak, Mikaela, który miał 39 lat, który wybrał się ze swoim synem na basen. No i niestety prawdopodobnie wdał się w jakąś sprzeczkę, wymianę zdań z grupą osób, która znajdowała się pod takim wiadukcie, tak, pod przejściem, pod przejazdem drogowym. No i niestety ta wymiana zakończyła się strzałem, czy też strzałami. Napastnicy początkowo uciekli, policja zaczęła ich szukać, zaczęła rekonstruować zdarzenia. No i ostatnie informacje są takie, że złapano 2-3 osoby, natomiast w dalszym ciągu, z tego co ja wiem, przynajmniej nie złapano sprawcy bezpośredniego. Tak? Te osoby, które zostały schwytane, to są nastolatkowie. Policja nie podaje zbyt wiele szczegółów po to, żeby oni zostali generalnie zatrzymani, ponieważ oskarżono ich o pomoc sprawcy. Generalnie chodzi prawdopodobnie o ukrywanie, więc no, czekamy jeszcze w dalszym ciągu na wyjaśnienie tej sprawy, no, odkrycie tego, kto odpowiada za to zabójstwo.
Tak, ja myślę, że dużo też dadzą zeznania syna, bo to na oczach tego 12-letniego chłopaka został nasz rodak zastrzelony. Ja czytałem w mediach, że znaleziono łuski, nie znaleziono broni i tych dwóch, bo to oni są kluczowi, aresztowanych. Jeden ma lat 17 i policja podała następującą jego tożsamość: Yasin Z, a drugi 18-latek Nasim B. Mają być członkami jakiegoś gangu. nie chcą powiedzieć, kto nacisnął za spust feralnego wieczoru, bo oni byli w takiej grupce 3-4 osobowej, to wskazuje na pochodzenie bliskowschodnie. Syria, Liban, wiem, że to są te grupy, które dominują wśród imigrantów w Sztokholmie.
No, Syria bądź też Irak, bo to są tak naprawdę największe grupy narodowościowe, jeśli chodzi o obcokrajowców albo też obywateli Szwecji pochodzenia zagranicznego, więc to tak naprawdę trudno w tym momencie jednoznacznie wskazać. Znaczy, to jest w tym momencie, mam wrażenie, z punktu widzenia rodziny z pewnością no, nie najważniejsze. Z punktu widzenia Szwecji to też nie jest najważniejsze, bo ważniejsze jest to, że no, doszło do zabójstwa. No i to jest tak jakby element tego procesu, który w Szwecji nasilał się od kilku lat. Trudno powiedzieć obecnie, czy mamy do czynienia z jakimś apogeum, czy też jest to po prostu taka zwykła kolej rzeczy. Jeśli sobie zerkniemy na taką garść statystyk, no to w tym roku do 15 kwietnia według danych policji w Szwecji doszło do 67 strzelanin, 12 osób zmarło, 14 zostało rannych. Poprzedni rok, 2023, to był rok rekordowy, doszło wtedy do 363 strzelanin, 53 osoby zmarły, prawie 110 osób zostało rannych, więc są to dane bardzo, no, dość mocno zatrważające. To jest pierwsza kwestia. Po drugie, oprócz strzelanin mamy oczywiście do czynienia z wybuchami, z detonacjami, ich również znacząca zarówno liczba tych detonacji rośnie, jak i no, tych przygotowań do detonacji, czy też prób udaremnionych. To są również rekordowe liczby. Za każdym razem tak naprawdę, jeżeli sobie spojrzymy dalej głębiej w te statystyki, no, to dominują trzy regiony. Region centralny, region stolicy, czyli Sztokholmu, region zachodni, region południowy. One odpowiadają za jakieś 2/3 przypadków strzelanin, 80% detonacji, ale to też troszeczkę specyfika tego, jak Szwecja wygląda, jeśli chodzi o rozmieszczenie ludności, dlatego że no, w tych trzech największych aglomeracjach, czyli w Sztokholmie, Göteborgu i Malmo, mieszka około 1/3 ludności.
A dodajmy, panie doktorze, że Szwedów jest 10 milionów.
10,5, tak. 10,5 według Szwedzkiego Urzędu Statystycznego około 20% to są osoby, które urodziły się poza Szwecją. Jest to grupa dość mocno różnorodna, bo Szwedzki Urząd Statystyczny rozbija to dokładnie zarówno na kontynenty, jak i na narodowości z poszczególnych państw. Polacy na przykład dla ciekawości stanowią czwartą grupę pod względem liczby ludności. Tak, być może będziemy jeszcze o tym rozmawiać, ale to jesteśmy czwartą grupą po Syryjczykach, po Irakijczykach, Finach, no i wtedy jesteśmy tą czwartą grupą. Ponad 100 tysięcy.
To ilu jest naszych rodaków? Ilu, przepraszam?
Ponad 100 tysięcy jest osób, które są Polakami. Jeżeli byśmy sobie włączyli do tego osoby, które mają na przykład jednego rodzica, matkę albo ojca pochodzenia polskiego, to ta liczba rośnie do około 150 tysięcy według danych szwedzkich. Więc jest to według oficjalnych danych. No możemy od razu założyć, że nieoficjalne dane są takie, że Polaków jest tam więcej, jest nas po prostu tam więcej.
Dobrze, panie doktorze, to zaraz oczywiście, że wrócimy do problemu, którego objawem było przecież zabójstwo Polaka, to, ale jeszcze chciałbym podrążyć sprawę samej tej tragedii. Ja czytałem, że ten pan świętej pamięci już miał zatargi z tymi młodocianymi przestępcami z tych gangów imigranckich i on zwrócił uwagę im w trakcie tego, jak jechał tym rowerem. I ważna jest też dzielnica, w której to się wydarzyło. Otóż ona nazywa się Skarholmen i są w prasie wywiady z mieszkańcami tej dzielnicy, którzy mówią, że ostatnio poziom bezpieczeństwa się znacznie obniżył. Jedna z, też Polka, pani mówiła, że często tam jeździ na rowerze i w zasadzie ma takie poczucie, że tą kulę mogła dostać ona. Czy to rzeczywiście jest tak, że ta dzielnica, w której to doszło, to jest jakieś miejsce, gdzie wyjątkowe jest nasycenie tej przemocy, czy po prostu to jest w jakiś sposób rozmieszczone równomiernie po całym Sztokholmie?
Nie, nie, absolutnie to nie jest tak, że to jest rozmieszczone równomiernie. Oczywiście miejsca takie, powiedziałbym, podejrzane albo, jak używa szwedzka policja, obszary wrażliwe czy też ryzykowne są, znajdują się nie tylko w tej południowej części Sztokholmu, one znajdują się również na północy. Generalnie są to obszary położone troszeczkę dalej od centrum. Policja na bieżąco stara się monitorować te miejsca, aczkolwiek zauważa też, że jest pewnego rodzaju wyzwaniem dla niej to, że grupy przestępcze, gangi, tak, przenoszą się stopniowo z centrów takich przedmieść w obszary, które są słabiej, powiedzmy, rozpoznane przez policję. To są często jakieś obszary, na których są parki, to są obszary również, na których znajdują się bloki mieszkalne, więc miejsca wydawałoby się spokojne, ale w których na przykład łatwo się ukryć w klatkach, w takich budynkach, więc jest to z pewnością wyzwanie dla policji. To absolutnie.
No dobrze, i ostatnia sprawa, jeżeli chodzi o samo zabójstwo, ono wywołało naprawdę olbrzymie poruszenie w Szwecji, chyba właśnie dlatego, że co nie jest bardzo częste, że ten Polak jakby wystąpił przeciwko tym członkom tego gangu, postawił się, jeżeli tak można powiedzieć. Mowa jest dużo o tym, że zachował się zgodnie z obywatelską postawą i sama premier tam przybyła na miejsce, ministrowie, wszyscy święci, konferencja prasowa w miejscu pod tym wiaduktem, gdzie doszło do tego zabójstwa, ale rodzina, która tam była na miejscu, była po prostu oburzona. Doszło pomiędzy tą rodziną a politykami do jakiejś sprzeczki bardzo gorącej, ponieważ jest takie ogólne przekonanie wśród Szwedów i między innymi krewnych zabitego Polaka, że politycy przyjeżdżają, trochę powiedzą przed kamerami, że im przykro, a potem wracają do siebie i zapominają o całej sprawie i nic nie robią i kolejne ofiary są tylko kwestią czasu. Czy rzeczywiście jest takie poczucie wśród Szwedów, że władze robią za mało?
To może taka tytułem wstępu, to może warto zauważyć, że tak jak wspominałem, Szwecja jest w zasadzie państwem, które od kilku dobrych lat jest takim ogniskiem europejskim, jeśli chodzi o strzelaniny i te zamachy bombowe, które są powiązane z gangami, z walką gangów o tereny. To, co jest nowego w ostatnim roku, w ciągu ostatnich dwóch lat, to jest to, że ta przemoc rozlała się z tych kilku miejsc, kilkunastu miejsc, na inne obszary. Ona się przeniosła poza biedne obszary, poza te wrażliwe obszary podmiejskie. Taką cechą charakterystyczną w ostatnim roku stało się to, że członkowie gangów coraz częściej atakowali krewnych rywali, rodziny, bliskich, przyjaciół. Natomiast to, co jest teraz szokujące, to jest to, że doszło do zabójstwa człowieka, który po prostu wykazał się odwagą cywilną, bo tak jak zwrócił pan uwagę, on zwrócił im uwagę, tak? To nie była, z tego to też wynika z relacji rodziny zmarłego. To była osoba, która nie zgadzała się na to, żeby nie była bierna wobec tego, co się dzieje wokół niej. Nie chciała, żeby syn dorastał w niebezpiecznym środowisku i zwracała na to uwagę, czyli krótko mówiąc, wykazywała się odwagą cywilną. Szwecja jest państwem, w którym od półtora roku mniej więcej mamy rząd centroprawicowy, którego premierem jest Ulf Kristersson. Tam był zarówno premier Ulf Kristersson, jak i była poprzednia premier Magdalena Andersson z socjaldemokratów. Dochodzi stopniowo do zmiany polityki.
Panie doktorze, tylko sprostuję. Ja się, Ja się pomyliłem. To właśnie ona była w miejscu zbrodni i ona się kłócił.
Oboje byli zarówno Ulf Kristersson, jak i Magdalena Andersson. Oboje byli. Prawda jest też taka, że temat przestępczości, temat walki z przestępczością, poprawy bezpieczeństwa w Szwecji był jednym z dwóch ważniejszych tematów, jeśli chodzi o kampanię wyborczą, która miała miejsce w latem 2022 roku. Czyli to jest półtora roku temu. Tak, zaraz, za chwileczkę będzie dwa lata temu. Od tego momentu no można powiedzieć, że nie zmieniło się nic albo bardzo niewiele. Pytanie otwarte to jest takie, ile czasu trzeba, żeby zmiany zaskutkowały. Moja teza jest taka, że tak jak ten problem narastał długo i on się nie wziął w ostatnich dwóch latach, tak też no jednak przyjdzie Szwedom i przyjdzie nam, którzy obserwujemy to, co się dzieje w Szwecji, poczekać też kilka lat na to, żeby zauważyć pewne zmiany, poprawę sytuacji.
No dobrze, to teraz przejdźmy do tych konkretnych zarzutów, jakie się pojawiają. To pierwszy to jest pobłażliwość władz. I ona jest, powiedziałbym, dwupoziomowa. Po pierwsze, jakaś takie skrępowanie, i może od tego zacznijmy, polityczną poprawnością, i folguje się po prostu tym ludziom, tak przynajmniej twierdzą krytycy rządu szwedzkiego, nie podaje się na przykład ze strachu przed tym, żeby nie wzbudzać, broń Boże, rasizmu, który chyba w Szwecji, o ile mi wiadomo, nie występuje, przynajmniej nie przeciwko imigrantom, na przykład narodowości sprawców. Ci sprawcy mogą liczyć na bardzo łagodne traktowanie. Proszę powiedzieć, czy na przykład sprawców przestępstw można w Szwecji deportować? Czy to w ogóle się praktykuje coś takiego? Czy też zgodnie z bardzo liberalnym systemem penitencjarnym szwedzkim oni mogą liczyć na jakieś po prostu wczasy krótkie w luksusowych więzieniach?
Nie deportuje się, dlatego że oni bardzo często mają szwedzkie obywatelstwo. Więc gdzie należałoby ich deportować? A tak już odpowiadając na pytanie, ja mam wrażenie, że ta kwestia politycznej poprawności to jest coś, to jest pewnego rodzaju stereotyp już obecnie. Znaczy nikt w tym momencie w Szwecji nie powie, że Szwecja nie ma problemu z walką gangów. Natomiast też nikt nie powie, że i ja też tego nie powiem, żeby była od razu jasność, że jest to tylko i wyłącznie kwestia migracji czy też migrantów. Ja wiem, że być może to jest, narażam się na zarzut, że jest to wybielanie, czy jest to uciekanie od postawienia sprawy wprost, no ale niestety, ale rzeczywistość jest troszeczkę bardziej skomplikowana niż zwracanie tak jakby uwagi tylko na i wyłącznie na jeden czynnik. Dlatego, że jeżeli sobie popatrzymy na to, jak zareagowali ludzie na to, co się stało na południu Sztokholmu, albo generalnie to, co się działo w ciągu ostatnich kilku lat, no to zauważymy, że pojawiły się patrole na przedmieściach i to nie są tylko i wyłącznie patrole, które są prowadzone przez chociażby, no nie wiem, tak zwanych rodowitych Szwedów. Tak, to bardzo często są osoby, które są same imigrantami, które uciekły z obszarów objętych wojną, które no, mogłyby się obawiać, że ich kolejne pokolenia tak będą podatne na pewnego rodzaju pokusy, no bo no, to jest problem, powiedziałbym nawet strukturalny. Tak? On się oczywiście nakłada na kwestie migracji, on się nakłada również na kwestie związane z czynnikiem religijnym i nie wiem, być może będzie okazja porozmawiać również o ugrupowaniach terrorystycznych i tym, że Szwedzi mieli dość dobrze rozpoznane na przykład osoby szwedzkich obywateli, którzy walczyli po stronie tak zwanego państwa islamskiego w Syrii i Iraku kilka lat temu, to wszystko tak naprawdę jest ze sobą powiązane, plus do tego oczywiście kwestia braku perspektyw dla tych osób, dla tych nastoletnich osób, no i chęć już konkretnie ze strony środowisk przestępczych do tego, żeby wykorzystać małoletnich z różnych też względów, między innymi z takich względów, że oni generalnie są mniej podejrzani dla policji, dla służb bezpieczeństwa. To, że oczywiście ta jest kwestia tego, że są również no, inny system kar dla osób młodocianych, to jest oczywista oczywistość. Tak? To jest też konsekwencja takiego wyścigu pomiędzy służbami bezpieczeństwa a grupami przestępczymi, które po tym jak no, w Szwecji ograniczono, czy też w Szwecji zmniejszono ten pułap wieku dotyczący sądzenia tak jak dorosłych za przestępstwa powiązane z gangami, z udziałem w gangach, no to do gangów trafiają coraz młodsze osoby, zdarzają się 14-15-latkowie. No to nie jest w tym momencie też nic nadzwyczajnego.
Problem przestępczości nie dotyczy oczywiście tylko imigrantów. No i jasne, przecież przed zalewem Szwecji przez imigrantów też były tam więzienia, też była przestępczość. Natomiast ta gigantyczna przemoc gangów, no to jest to przemoc jednak tych imigrantów lub też ich potomków już ze szwedzkim obywatelstwem. Czy na przykład są statystyki, czy też to jest zakazane, tak jak we Francji? Bo to rasizm. Czy też są statystyki, które pokazują, jaki procent, nie wiem, napaści, strzelanin, nie wiem, to o czym pan mówił, czyli jakieś podkładania bomb jest dziełem imigrantów lub ich potomków, a jak i rodowitych Szwedów? Czy mamy takie statystyki w ogóle?
Nie mamy. Nie mamy, tak jak pan zauważył, policja szwedzka nie gromadzi i nie podaje takich statystyk, jeśli chodzi o narodowość osób oskarżonych o przestępstwa. Jak najbardziej jest to trudno się tutaj do tego odnieść. Jeśli chodzi o imiona, to też na podstawie imion ja bym się nie podejmował określić tego, ani czy ktoś miał szwedzkie obywatelstwo, ani kiedy uzyskał to szwedzkie obywatelstwo, ani tym bardziej jakiej jest narodowości.
No oczywiście, no bo imigrant może nosić imię czysto szwedzkie już, jak jest w drugim lub trzecim pokoleniu, czy przypadkiem potomek imigranta, natomiast pewnie w drugą stronę to rzadziej, więc to jest w sensie, nie sądzę, żeby rodowici Szwedzi nosili takie nazwiska jak na przykład Nassim, czy imiona.
To prawda, ale zdarzają się małżeństwa mieszane i wtedy pytanie, czy to jest, czy ktoś, kto pochodzi z małżeństwa mieszanego, a jest ich coraz więcej, to czy można mówić o nim rodowity Szwed, czy rodowita Szwedka, czy też nie. Skoro się urodził na terytorium Szwecji, to jest pytanie otwarte. Albo i nie w zasadzie. No i to jest największy problem. Znaczy, częściowo ten problem jest nasilony również z tego powodu, że sama Szwecja zmienia swoje nastawienie i w żaden sposób nie chcę powiedzieć, że Szwedzi nie widzą powiązania z polityką migracyjną, żeby było jasne. Znaczy widzą, ale to nawet nie jest pytanie o... Znaczy być może będzie okazja porozmawiać o przyczynach tej migracji. Dlaczego ci ludzie tak chętnie wybierali Szwecję jako państwo, do którego chcą się udać i czy Szwecja no, nie jest takim atrakcyjnym miejscem, ale inna, jeszcze inna kwestia to jest kwestia tego, czy ci młodzi mieszkańcy mają alternatywy, jakiekolwiek alternatywy i jak bardzo wcześniejsza polityka Szwecji dotycząca asymilacji albo raczej porażka polityki asymilacyjnej, tak? Bo mówimy o polityce migracyjnej, imigracyjnej, ale również o polityce integracyjnej, którą jest no, nieodłączną sprawą, jeśli chodzi o sprawnie funkcjonujące społeczeństwo, no to jest pytanie o to, na ile skuteczna okazała się polityka integracyjna Szwecji. I tutaj są bardzo poważne zarzuty, no i też bardzo ważne wnioski dla innych państw, które muszą prowadzić politykę migracyjną chociażby ze względu na czynniki demograficzne.
Właśnie, mam trzy pytania do tego, co pan powiedział, bo to jest po prostu pasjonujące i to pokazuje, jak daleko sprawy zaszły, jak trudno jest to rozwiązać. Nie ma takiego prostego remedium, jak niektórym się wydaje, czyli po prostu deportować wszystkich, bo to po prostu ci ludzie mają obywatelstwo i to nie jest takie proste. Ale powiedział pan ciekawą rzecz i to będzie moje pierwsze pytanie. Powiedział pan, dlaczego ci ludzie wybierali Szwecję i dlaczego Szwecja była tak atrakcyjna dla nich, kiedy decydowali się tu przyjechać, ale mnie ciekawi dużo bardziej inna rzecz, panie doktorze. po co Szwecja ich wpuszczała? Jaki był zamysł w ogóle Szwecji, która, dodajmy, że bardzo długo w XX wieku trzymała taką, powiedziałbym, homogeniczność etniczną, żeby nagle otworzyć swoje bramy przed setkami tysięcy przybyszy z krajów Bliskiego Wschodu. Dlaczego?
Dlaczego? No oczywiście możemy się domyślać, dlaczego. I ja bym stawiał znowu tezę taką, że od bardzo dawna polityka migracyjna Szwecji i ta jej otwartość na migrantów, czy to z państw byłej Jugosławii, czy to z Azji, czy z Afryki, wynikała z założeń polityki zagranicznej Szwecji i pewnego nurtu, który jest określany mianem soft power. Znaczy Szwecja od lat pozycjonowała się jako państwo neutralne. To ponad 200 lat neutralności zakończone, tak, dosłownie kilka tygodni temu, już po tym, jak gdy Szwecja weszła do NATO, ale pamiętajmy o tych ponad 200 latach neutralności. Pamiętajmy o tym, że Szwecja bardzo mocno stawiała na solidarność międzynarodową i pozycjonowała się jako promotor praw człowieka, jako państwo, które przywiązuje bardzo dużą uwagę do prawa międzynarodowego, do organizacji międzynarodowych, chociażby działających w ramach systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. No i teraz, żeby nie być gołosłownym, żeby te duże hasła, tak, żeby nie były tylko i wyłącznie hasłami, to jednak Szwedzi uwierzyli w to, że albo zostali przekonani skutecznie przez elity szwedzkie, że no, trzeba postępować zgodnie z tymi zasadami. A więc trzeba być otwartym na przyjmowanie osób, które uciekają z miejsc, które no, nie są tak bezpieczne jak nasz, czy też ten, jak nasz kawałek Europy obecnie, czy też ten kawałek Europy, w tej północnej Europy w latach 60., 70., 80. Polacy, jeżeli sobie spojrzymy na falę migracji, również doświadczyli w przeszłości tej otwartości, chociażby po stanie wojennym. To też nie możemy o tym zapominać. I z taką samą otwartością i życzliwością Szwedzi podchodzili do mieszkańców państw jugosłowiańskich w trakcie konfliktów, wojny w Jugosławii, tak, po rozpadzie Jugosławii. I podobnie było, czy to w przypadku Afganistanu, czy to w przypadku Syrii, czy też w przypadku Iraku. Jeżeli sobie spojrzymy na te dane dotyczące liczby wniosków azylowych, tak, które Szwedzi przyjmowali na przestrzeni lat, to one przeważnie sięgały około 20-30 tysięcy rocznie. Cały czas mówimy o państwie, które ma 10,5 miliona, państwie, którego powierzchnia obecnie ma 10,5 miliona, państwa, którego powierzchnia to jest nieco ponad 400 tysięcy kilometrów kwadratowych, ale które jest bardzo nierównomiernie zaludnione, o czym już mówiłem. I początkowo ten szwedzki model asymilacyjny sprowadzał się do tego, żeby w miarę równomiernie rozmieszczać te osoby, które ubiegają się o azyl, chcą traktować Szwecję jako no to miejsce spokojne, gdzie będą mogli się rozwijać, gdzie znajdą bezpieczeństwo tak naprawdę dla swoich rodzin, aby ich równomiernie rozmieszczać w poszczególnych gminach, komunach, również na północy Szwecji. I to do pewnego momentu działało. Przestało działać w trakcie kryzysu migracyjnego, gdy Szwedzi przyjęli rekordową liczbę osób. Ja zerknę sobie szybciutko tylko w tabelki, żeby nie było tak, że ja to wszystko z pamięci mówię, ale jeżeli sobie spojrzymy na te dane podawane przez Szwedzką Agencję Migracji, to w 2015 roku mieliśmy 163 tysiące wnioski o azyl. To w 2014 80 tysięcy. A więc to był w zasadzie 7-8-krotny wzrost w stosunku do tego, co było wcześniej. I to był wzrost, który tak naprawdę przeciążył państwo szwedzkie. Nomen omen bogate, doświadczone, ale ono nie podołało tym liczbom. Tak, 240 tysięcy osób w ciągu dwóch lat.
To są kolosalne cyfry, natomiast ja zdradzę Państwu, pewnie o tym jeszcze porozmawiamy, że pan doktor jest częstym gościem w Szwecji. Ja w Szwecji bywam rzadko i może mam zupełnie inną perspektywę niż pan, panie doktorze, który jeździ tam ze względu na swoje zawodowe obowiązki bardzo często. Natomiast pamiętam, jak byłem zaraz po upadku komuny na początku lat 90. i byłem ostatnio. To są dwa różne kraje. Nie chcę wchodzić w dyskusję, który z nich jest lepszy, który w nich jest gorszy. Ja oczywiście mam bardzo ugruntowany swój pogląd na ten temat, domyślacie się Państwo jaki. Natomiast musi być, wie Pan, jakaś decyzja polityczna musiała zapaść, że my po prostu zmieniamy nasz kraj. Mam na myśli teraz o Szwedów i po prostu darujemy sobie trwającą od czasów wikingów całą naszą historię i po prostu zamieniamy się w multikulturalny, zupełnie nowe, inne społeczeństwo ze wszystkimi ryzykami, które się z tym wiążą, jak choćby to, co pan mówi, strzelaniny. Dodam, że te statystyki, które pan podał, to słyszałem o kilku wojnach, na których mniej było strzelanin, wybuchów, bomb i ofiar niż to, co pan powiedział o statystyce za zeszły rok. I teraz powiedział pan, że powodem dla tego gigantycznego przeobrażenia Szwecji było takie, no, szwedzka tam otwartość, liberalizm i tak dalej, i tak dalej. Ale ja mam inną tezę, a może chciwość, panie doktorze. Może po prostu przekonanie, że szwedzka gospodarka się rozwija. Szwedzi nie chcą już wykonywać takich prac jak chociażby, nie wiem, no, mycie garów, powiem wprost, i trzeba sprowadzić tanią siłę roboczą z krajów egzotycznych, która będzie te wszystkie prace za nas wykonywała. Szwedzkie społeczeństwo się starzeje, jak wszystkie inne. Potrzebni są imigranci, żeby pracować na emerytury Szwedów. Może to był prawdziwy motyw?
Ma pan rację. Ale częściowo. Ja nie podpisałbym się pod tym, że to był jedyny motyw, ten, o którym pan wspomniał, czyli kwestia chciwości. To był oczywiście w pewnym stopniu normalny etap rozwoju, jeśli sobie popatrzymy na te kwestie tego, jak wyglądają społeczeństwa w państwach zamożnych. Dużo można by mówić na temat państwa dobrobytu, tego modelu tego państwa dobrobytu i tego, jak ono się zmienia. Mam wrażenie, że my czasami też posługujemy się pewnego rodzaju wyobrażeniami, stereotypami. Natomiast tak, częściowo był to jeden z motywów, a więc chęć poszukiwania ludzi do pracy, którzy będą wykonywali te gorzej płatne zawody. Ale to jest również ta kwestia, o której wspominałem jak najbardziej, czyli to uwierzenie, że żeby być prawdziwym mocarstwem humanitarnym i żeby być, no żeby w całości wykorzystywać tą soft power związaną z głoszeniem praw człowieka, przywiązaniem do praw człowieka, no to nie można być gołosłownym. I jeżeli sobie tak spojrzymy na Szwedów i zwykłych Szwedów, tego jak oni to się z tym utożsamiali, oni generalnie byli z tego powodu dumni. Znaczy to była pewnego rodzaju duma i pewnego rodzaju sposób na budowanie wizerunku państwa, państwa otwartego, państwa przyjaznego różnym cywilizacjom. To, czego Szwedzi, mam wrażenie, nie doszacowali, to jest to, czy migranci będą w stanie wejść w to społeczeństwo, które było kształtowane i budowane od lat, no, powojennych, tak na dobrą sprawę. A jeżeli tak sobie popatrzeć na socjaldemokrację szwedzką, to również ten okres przedwojenny był tutaj istotny. No i to te szacunki zdecydowanie zawiodły, bo okazało się, że migranci przychodzili z własną kulturą, z własnymi zobowiązaniami i to pokutuje do dzisiaj. Jeżeli sobie nawet przy okazji, no, śmierci, od której rozpoczęliśmy dzisiejszą rozmowę, nawet jeżeli sobie weźmiemy inne wywiady, no to okazuje się, że przynajmniej część osób pochodzenia migrantów, tak, wskazuje, że oni nie do końca rozumieją ten szwedzki system, jeśli chodzi o model państwa opiekuńczego, jeśli chodzi o również zaufanie do instytucji państwa. No i to jest problem, który się nawarstwia i nakłada na biedę, nawarstwia się na brak możliwości jakiejś kariery zawodowej. Przykładem tego chociażby są, nie wiem, doświadczenia szwedzkiej policji czy też szwedzkich sądów, którzy mówią, że bardzo trudno im jest w jakiś sposób współpracować z osobami, które były na przykład świadkami zabójstw, strzelanin, zamachów, ponieważ oni nie chcą zeznawać, ponieważ jest innego rodzaju solidarność, innego rodzaju poczucie lub strach, lub też przekonanie, że tak na dobrą sprawę ich zeznania nie rozwiążą tej sprawy, nie rozwiążą tego tematu.
Panie doktorze, to jest dokładnie ta sytuacja, ten kazus ze śmiercią naszego rodaka. Ci młodzi ludzie, którzy zostali zaresztowani z tej grupy, mówią, że ja nie wiem, kto strzelał. I jak wszyscy odmówią zeznań, no to nigdy policja nie ustali, kto z tej grupy nacisnął na spust, więc to jest dokładnie ten kazus. Natomiast uśmiechnąłem się, jak pan powiedział, że Szwedzi przynajmniej na początku byli dumni z tej polityki otwartych drzwi i humanitarnego mocarstwa, którą prowadziło ich państwo. Myślę, że zmienili zdanie od tego czasu i to srogo, bo ja na przykład widziałem taki wywiad z Szwedem na ulicy, który mówił, że Szwecja jego dzieciństwa, mniej więcej był w naszym wieku. To był wspaniały kraj, w którym się wychował i był szczęśliwy, a teraz ma dzieci i w życiu nie wypuściłby córki na ulicę, bo jest po prostu takie zagrożenie bezpieczeństwa i powiedział politycy, nigdy wam nie wybaczę tego, co zrobiliście ze Szwecją. Ja myślę, że byli ludzie, którzy przewidywali, że to się tak musi skończyć, ale debata publiczna była zdominowana i pewnie jest do dzisiaj przez zwolenników tego projektu multikulturalnego i każdy, kto mówił, że to jest groźne, pewnie był nazywany po prostu faszystą i odmawiano mu prawa udziału w debacie publicznej. Pamiętam doskonale te czasy, lata 90., jak to wyglądało. I teraz pytanie, czy jest pomysł, panie doktorze, co w ogóle zrobić? Ja na przykład widziałem taki pomysł, że imigranci mają zdawać egzaminy ze szwedzkich wartości.
Mhm. I co to są szwedzkie wartości, nie? Więc jasne, znaczy no dwie rzeczy, znaczy te są dwa pomysły i różne rozwiązania, które są pomiędzy nimi. Dyskusja pomiędzy tym, powiedzmy takim hasłem, większa i lepsza asymilacja tych osób, a drugim obozem, który mówi, krótko mówiąc, o zaostrzeniu kar. Nie? I teraz jeżeli sobie popatrzymy na wyniki wyborów z września 2022 roku, to Szwedzi postawili na ugrupowania centroprawicowe. W rządzie mamy koalicję, która jest określana mianem koalicji centroprawicowej na czele z partią Moderatów, która we współpracy ze szwedzkimi demokratami, którzy znajdują się poza rządem, ale na podstawie takiej umowy z TIDO, porozumienia z TIDO, współpracują z tą koalicją centroprawicową, przystąpiono do różnych pomysłów dotyczących zaostrzenia prawa. A to kwestii dotyczących umożliwienia przeszukiwania bagażu osób, samochodów w miejscach podejrzanych przez policję bez zezwolenia sądu, tak? Jeżeli policja ma do tego uzasadnione obawy. A to kwestie dotyczące, krótko mówiąc, zaostrzenia kar. Aż wreszcie na przełomie stycznia i lutego tego roku Szwedzi przyjęli narodową strategię walki ze zorganizowaną przestępczością. Ostatnio pojawiły się pomysły dotyczące poprawy współpracy pomiędzy służbami europejskimi, dlatego że Szwedzi zauważają, że są miejscem, na którym walczą gangi, które chcą kontrolować handel narkotykami, handel bronią, no ale te narkotyki to przybywają nie bezpośrednio do Szwecji, ale one przybywają do portów w Amsterdamie, czy też do innych portów w Europie Zachodniej. Stamtąd są dopiero transportowane do Szwecji i do innych państw. Mamy do czynienia z licznymi zamachami, z strzelaninami, tak? A więc broń i materiały wybuchowe, no ale ta broń bardzo często trafia, czy też trafiała w przeszłości z Bałkanów. A więc jest taka konieczność i przekonanie, że przestępczość zorganizowana, te gangi mają tak naprawdę charakter bardzo mocno międzynarodowy, transnarodowy i wysiłek jednego państwa, jakikolwiek by duży nie był, no to zawsze będzie pewnego rodzaju reakcją na to, co te gangi nowego wymyślą. Bardzo często jest też tak, że dowódcy tych gangów, tak na dobrą sprawę, nie znajdują się w Szwecji. Oni kierują poczynaniami młodych ludzi, których w miarę łatwo przekonać, łatwo zwerbować i stanowią w pewien sposób tanią, że tak powiem, siłę roboczą do tych porachunków, ale sami przywódcy przebywają na przykład w Turcji, czego dowiodły poprzednie śledztwa z ubiegłego roku, chociażby z września, gdy mieliśmy taki rekordowy miesiąc, jeśli chodzi o liczbę zgonów, bo wtedy chyba 12 albo 13 osób zginęło w samym wrześniu 2023 roku. No i mamy rozwiązania, które są pomiędzy, które mówią o tym, że trzeba z jednej strony zwiększać liczbę policji, trzeba zwiększać również wykorzystywanie również sztucznej inteligencji, kwestia jeszcze lepszego monitorowania. To jest również kwestia wychodzenia, czy też połączenia tego zaostrzenia karania z ofertą dla młodych osób, z pewnego rodzaju lepszym rozpoznaniem ich potrzeb, otoczenia ich taką siatką opieki socjalnej, więc rozwiązania są naprawdę bardzo różne. Do tej pory one nie przyniosły żadnych pozytywnych rezultatów. Ale tak jak mówię, to jest proces i trzeba obserwować to, co się dzieje w Szwecji, bo chociaż mówimy o Szwecji, no to ten problem z gangami ze zorganizowaną przestępczością, również wykorzystujące różnice kulturowe, różnice pomiędzy przybyłymi osobami z zewnątrz, tak, a Szwedami, czy też ludnością miejscową, to nie jest tylko i wyłącznie przypadek Szwecji, ale też innych państw. Jest tak, że Szwecja obecnie, to nie jest ta Szwecja sprzed 30 lat, żeby było jasne. Tak samo jak Polska dzisiaj nie jest Polską sprzed 30 lat. Premier Ulf Kristersson, który wypowiadał się przy okazji zabójstwa, morderstwa, o którym dzisiaj rozmawiamy, mówił, że no jest takie poczucie, że rozwiązania szwedzkie, że rząd powinien zaproponować coś mocniejszego, coś większego, ale Szwecja jest państwem demokratycznym, więc to coś więcej i coś mocniej nie może łamać konstytucji, nie może przekraczać konstytucji. Natomiast, tak żeby nie być znowu zupełnie gołosłownym, mamy niedaleko Szwecji inne państwo nordyckie, państwo również skandynawskie, Danię, tak, po drugiej stronie Cieśniny Sundzkiej, która ma zupełnie inne rozwiązania, jeśli chodzi o politykę migracyjną. I to, co rząd, obecny rząd Szwecji zapowiadał wielokrotnie, to jest pewnego rodzaju pójście w stronę tych rozwiązań duńskich, tak? Ja pewnego rodzaju kiedyś określiłem te rozwiązania mianem pewnej budowy twierdzy, tak? Jeśli chodzi o postawienie takich twardych zapór, jeśli chodzi o uniemożliwienie tak naprawdę skuteczne zniechęcenie azylantów, migrantów do tego, żeby przybywali do tego państwa. W tym przypadku mowa oczywiście o Danii.
Panie doktorze, ale ja mam tylko taką wątpliwość, że ci panowie z takich gangów pochodzenia imigranckiego głęboko gardzą tymi szwedzkimi wartościami, bo ja wiem doskonale, co to będzie. Tolerancja, prawa tam, nie wiem, mniejszości seksualnych, demokracja, liberalizm, tak jak pan mówi, rozwiązywanie problemów kompromisowo. Dla nich to będzie śmieszne, oni tym gardzą. Dla nich to jest słabość. Czy nie lepiej po prostu, oni mi się wydaje, że będą liczyli tylko z siłą, czyli trzeba im mówić, ukradniesz, pójdziesz do więzienia, pobijesz, pójdziesz do więzienia, jeżeli nie masz obywatelstwa, to cię deportujemy, zero tolerancji dla gangów, policyjne patrole, to są, że to jest język, który by do tych ludzi, mam wrażenie, przemówił, czy no tak przynajmniej takie są doświadczenia Francji i innych krajów, które borykają się z tymi samymi problemami. Czy widzi pan możliwość takiego, powiedziałbym, zastosowania zasady zero tolerancji?
Znaczy, widzę, że jest chęć coś zrobić więcej, natomiast to nie jest tak, że w Szwecji jest tolerancja dla tego rodzaju zachowań. Znaczy, to żeby była jasność, nie ma takiej tolerancji. I oczywiście zgadzam się z tym, co pan powiedział, że liderzy gangów nie będą zwracali uwagi na szwedzkie wartości, czy na te kwestie. Tak samo jak no nie oszukujmy się, w większości przypadków nie zwracają na nie też zwykli ludzie, no bo są zajęci życiem codziennym i tak naprawdę każdy chce żyć po swojemu, każdy chce żyć w pewnym ładzie i spokoju, tak? No, to nie jest w interesie kogokolwiek. Natomiast no, są grupy przestępcze, które korzystają chociażby z tego, że jest również rynek i zapotrzebowanie, tak? Szwecja jest państwem wysoko rozwiniętym, młodzież czy też młodzi ludzie bardzo często nie ma jakiejś alternatywy, dobrej alternatywy, jeśli chodzi o możliwość startu w życie, a tutaj przychodzi ktoś, kto nie wiem, kupi drogie ubranie, drogi ciuch, drogie buty, da telefon, zaimponuje, bo to też jest dość istotne w grupie rówieśników, no i to jest po prostu bardzo łatwo jest wykonać ten, powiedzmy, pierwszy krok, a potem można taką osobę straszyć, można ją szantażować. To jest wiele tak na dobrą sprawę rozwiązań, więc no, trzeba też na to patrzeć i to mieć na uwadze, że no, ci młodzi ludzie niestety są pewnego rodzaju łakomym kąskiem, jeśli chodzi o grupy przestępcze. I to, nad czym Szwedzi teraz się też zastanawiają dość mocno, to jest to, w jaki sposób powstrzymać dopływ młodych ludzi do gangów przestępczych, bo to nie jest wcale takie oczywiste, tak? I tutaj jest tutaj jest problem znacznie większy, bo to nie jest kwestia tego, czy to będziemy mieli politykę zero tolerancji, czy też nie, no bo bardzo często młodzi ludzie nie wiedzą, co to znaczy polityka zero tolerancji. Nie wiedzą, jakie będą konsekwencje za udział. Nawet nie zdają sobie sprawy, że sprawy mogą zajść tak daleko, tak? Bo nawet wracając do przypadku, o którym my dzisiaj rozmawiamy, no ci schwytani w zasadzie nie potrafili nic powiedzieć, nic nie chcieli powiedzieć więcej ani na temat tego, kto tam jeszcze był, bo wiemy, że były jeszcze inne osoby, ani tym bardziej, kto jest odpowiedzialny za śmierć Polaka, tak, za śmierć osoby pochodzenia polskiego.
Panie doktorze, może coś drgnęło, bo ja wypisałem sobie taką wypowiedź pani minister Marii Malmer Stenergant. Otóż powiedziała tak, to był błąd. Mała na myśli politykę imigracyjną i powiedziała, że jest, co chyba kiedyś było kompletnym tematem tabu, olbrzymi związek między imigracją, a tym szalonym wzrostem przestępczości i powiedziała tak, musimy ograniczyć ilość imigrantów, aby zatrzymać przemoc na naszych przedmieściach i w naszych miastach. Tylko problem polega na tym, że być może została przekroczona już masa krytyczna. Czy ten stosunek 8:2 to już nie jest po prostu za późno na tego typu działania? Czy myśli pan, że ta zapowiedź pani minister to jest jakaś zapowiedź szerszej zmiany polityki rządu, czy po prostu znowu, tak jak mówiła właśnie rodzina zabitego Polaka, czy ona tak tylko powiedziała, bo jest zapotrzebowanie społeczne, a jutro o tym zapomni?
No, to jest właśnie dość duże wyzwanie, w sensie to, co mówią politycy na potrzeby chwili i po to, żeby w jakiś sposób wykorzystać również paliwo polityczne. Nie bez przyczyny, jeżeli sobie weźmiemy badanie eurobarometrów, no to Szwedzi zapytani o to, co jest największym problemem, wyzwaniem dla ich państwa, no to bez dwóch zdań wskazują na przestępczość. A więc jest to poczucie takie, że przynajmniej w części terytorium Szwecji, a poczucie jest, że w zasadzie w całej Szwecji jest niebezpieczna, jest niebezpiecznie, tak, że brakuje tego bezpieczeństwa. Wspomniał pan o tej masie krytycznej 8.2, no, ale pamiętajmy o tym, że wśród tych 20% osób, które urodziły się poza Szwecją, to wiele osób stanowią chociażby osoby, które no, są, nie wiem, Europejczykami, tak? Albo, no nie wiem, wspominaliśmy o tym, że cztery największe grupy narodowościowe w Szwecji to są, oczywiście są Syryjczycy i Irakijczycy, ale są Finowie i Polacy. Jest sporo Norwegów, jest bardzo dużo Niemców, ludzi z Europy Południowej, mieszkańców narodowości Europy Południowej, więc no tutaj trudno powiedzieć, żeby to było, wie pan, żeby to była taka relacja, powiedzmy, nasza kultura, inna kultura, tak, żeby tutaj ten taki czynnik cywilizacyjno-kulturowy był dominujący. Natomiast no, zgoda z tym, że politycy będą to próbowali wykorzystać na różne sposoby. Jest otwarta dyskusja na temat zmian, jeśli chodzi o Szwecję, jeśli chodzi o przyjmowanie do pracy, o udzielanie azylu, bo to już te zmiany, które zaszły i one są bardzo, bardzo daleko idące. Znaczy w tym momencie, żeby uzyskać pozwolenie na pracę, to tak na dobrą sprawę trzeba już bardzo dużo zarabiać w Szwecji, dlatego że trzeba od listopada 2023 roku mieć zarobki na poziomie 80% aktualnej mediany wynagrodzenia. To jest w tym momencie ponad 27 tysięcy koron szwedzkich. Tak? Przypomnijmy, że może średnie wynagrodzenie według danych to jest kwota około 41 300, tak? To są dane za 2022 rok, ostatnie dane, które my mamy.
A w złotówkach? Bo nie wszyscy widzowie wiedzą, jaka jest wartość korony.
Tak, a w złotówkach to jest kwestia, no, trzeba to pomnożyć przez jakieś 0,4, niecałe 0,4, dlatego że korona bardzo mocno poleciała, więc to jest troszeczkę mniej niż połowa, no ale to jest jakieś 17-18 tysięcy złotych. To jest mediana, więc tak, od tego 80%. No oczywiście koszty życia, podatki, to jest też z czego słynie, że tak powiem, Szwecja, tak, poza kwestią gangów i przestępczości zorganizowanej.
Oczywiście. Panie doktorze, ostatnie już pytanie, jeżeli chodzi o imigrantów, jeszcze chcę pana zapytać o inne szwedzkie sprawy, na sam koniec już króciutko, ale symbolem w Polsce całego problemu są tak zwane no-go zones, o których się prasa w Polsce rozpisuje. Ja przyznam szczerze, że nie mam o tym pojęcia, oprócz tego, co czytam. I czytam dwie narracje kompletnie ze sobą niespójne. Pierwsza, całe części szwedzkich miast stanowią jedną wielką strefę wojny gangów opanowaną przez imigrantów i tam w ogóle policja nie zagląda od lat. Gangi tam rządzą, mają swój system sądowniczy i w ogóle stracone terytorium. Druga narracja, że to jest wszystko nieprawda, że wcale tak nie jest, że to jest próba jakiegoś przedstawienia imigrantów w złym świetle i że wcale to, że to jest w pewnym sensie wyolbrzymienie pewnego problemu. Jak jest w rzeczywistości? Pan często odwiedza Szwecję, rozmawia pan ze Szwedami, widzi pan, co tam się dzieje. Czy no-go zones to jest mit czy prawda?
Prawda, jak zazwyczaj, leży gdzieś tam pomiędzy tymi dwoma narracjami, bo one też przecież są tworzone na potrzeby określonych grup i w Szwecji istnieją obszary, które policja określa mianem obszarów szczególnie wrażliwych. Tak? To są te obszary, które są sklasyfikowane, przedstawiane przez policję jako obszary, gdzie jest bardzo duża aktywność przestępcza i które mają no, relatywnie niski status społeczno-ekonomiczny, a więc pewnego rodzaju mieszanka. No i taka lista została po raz pierwszy sporządzona przez szwedzką policję w 2015 roku. Ona jest aktualizowana co roku, co dwa lata jest taki głębszy przegląd, bo te strefy dzielą się, szwedzka policja dzieli tak jakby na trzy grupy. Nie wiem, czy mamy czas, żeby o tym powiedzieć. Według ostatniej aktualizacji z grudnia 2023 roku około 5% populacji Szwecji żyje na tych wyznaczonych obszarach. Ten obszar, który powiedzmy jest najgorszy, jeśli chodzi o te kwestie ryzyka, ten obszar, który jest określany mianem szczególnie wrażliwego obszaru, to jest obszar, który charakteryzuje się ogólną niechęcią do udziału w procesach sądowych, w których wykonywanie pracy przez policję może być trudne lub prawie niemożliwe. sytuację w tych obszarach uznaje się za ostrą, to nie jest tak, że tam policji nie ma. To jest generalnie tak, że tam nikt nie chce współpracować z policją. I to oznacza, że policja musi poszukiwać innych sposobów operacyjnych na chociażby rozpoznanie środowiska przestępczego i pewnego rodzaju prób przeciwdziałania temu środowisku. Bardzo często jest tak, że na tych obszarach dominuje ekstremizm religijny. To są, czy też to były miejsca rekrutacji do tych grup bojowników, którzy wyjeżdżali do Syrii chociażby, czy do Iraku. I to jest, tak jak mówię, to jest sytuacja, która jest gdzieś pomiędzy tymi dwoma narracjami w skrócie. No, prawda jest też taka, że w większości przypadków mieszkańcy zdają sobie sprawę z miejsc, które są potencjalnie ryzykowne, tym bardziej, że one są nazwane. Inna kwestia jest jeszcze taka, i to może częściowo odpowiadać na to, że w Polsce pojawiła się narracja, że w Szwecji jest, czy też była poprawność polityczna i nikt nie chce przyznać się do tego, że taki problem istniał, jest to, że władze poszczególnych dzielnic, gmin, komun nie chciały w 2015 roku, były bardzo niechętne i bardzo mocno protestowały przeciwko umieszczaniu ich ich na tej liście sporządzonej przez policję, dlatego że, krótko mówiąc, bali się, że to będzie powodowało spadek zainteresowania potencjalnych inwestorów. No to nie jest, nawiasem mówiąc, nic, czym należałoby się chwalić, bycie na takiej liście. Tak? To znaczy, że trzeba tam podjąć inne, niestandardowe działania. No a to wcale nie jest takie oczywiste w państwie, które jest generalnie państwem ułożonym, gdzie to zaufanie pomiędzy służbą a obywatelami było i jest na bardzo wysokim poziomie, tak? Więc to jest z pewnością bardzo duże wyzwanie dla Szwedów.
No dobrze, panie doktorze, będziemy w historii realnej monitorowali oczywiście i sytuację w Szwecji, bo jest to po prostu pasjonujący kazus. Natomiast na sam koniec nie mogę nie skorzystać z okazji, mając specjalistę zajmującego się Szwecją, żeby nie zapytać, to już zupełnie inny temat, drodzy państwo, ale zawsze mnie to intrygowało podczas pobytu w Szwecji. Czy może pan mi wytłumaczyć, w jaki sposób i o co chodzi z bardzo dziwnym sposobem dystrybucji i systemem dystrybucji alkoholu w Szwecji? Myślę, że to będzie ciekawe dla widzów.
No, czyli chodzi o sławetny system Bolaget, tak? Czyli kwestię monopolu państwowego, jeśli chodzi o dystrybucję alkoholi. Tych mocniejszych Szwedzi mają na myśli 3,5%, tak? A więc wszystko, co ma, każdy alkohol, który zawiera więcej niż 3,5% alkoholu w sobie, no, jest dystrybuowany przez sieć państwową, która jest bardzo, no, powiedzmy, nieliczna, bo w całym Sztokholmie to jest około 25-28 punktów. Jest oczywiście możliwość też zakupów przez internet, więc dla chcącego, no, nie dzieje się krzywda, ale to jest kwestia, ja oczywiście mówię nawiasem. Dlaczego? No dlatego, że Szwedzi w przeszłości mieli bardzo duży problem z alkoholizmem. Poszli za rekomendacjami, które sami sobie wypracowali. Ten system się zmieniał, ale generalnie stwierdzili, że no, regulowany obrót alkoholem jest jednym z narzędzi, za pomocą którego można ograniczyć szkodliwy wpływ alkoholu tak na jednostkę, jak i dla społeczeństwa. Znaczy, pamiętajmy, że Szwecja to jest jednak państwo Europy Północnej, zwłaszcza na północy ten dzień i noc to się tak przeplatają w zależności od pory roku, więc było to swego czasu na początku XX wieku bardzo istotne wyzwanie, również jeśli chodzi o kwestie pracowników fizycznych i robotników, a więc no, to jest ten system, który jest nie tylko, ten problem, który był wtedy nie tylko i wyłącznie w Szwecji, ale również w innych pozostałych państwach. Inna kwestia to jest kwestia ceny, więc no, ci wszyscy, którzy jeżdżą, podróżują do Szwecji, czy też pływają do Szwecji, no to no mogą sobie zauważyć, jak bardzo chętnie Szwedzi korzystają ze sklepów bezcłowych na przykład. Więc no tak, jest to pewnego rodzaju fenomen. Fenomen, który częściowo przynajmniej bierze się z wpływu tego nordyckiego modelu państwa opiekuńczego, które wie lepiej czasami, co jest dobre dla obywateli. Nawiasem mówiąc, te sklepy, te punkty w ramach System Bolaget, one są czynne od poniedziałku do piątku do godziny 20, natomiast w soboty do godziny 15, więc no to też powoduje, że przed weekendem zdarzają się dość duże kolejki.
Panie doktorze, ja muszę powiedzieć, że wiem od Szwedów, z których poznałem, że jak pierwszy raz widzą polską żabkę czynną prawie non-stop z takim, a nie innym asortymentem, to po prostu rzucają się natychmiast, nie mogą uwierzyć we własne szczęście. Ja natomiast w drugą stronę, kupując alkohol w Szwecji, musiałem pokazać paszport i widziałem, że Szwedzi pokazują dokumenty, i podobno każda butelka wódki czy wina, którą kupują, zapisuje się tam gdzieś w jakimś systemie komputerowym. Jeżeli kupują za dużo, to podobno dzwoni do nich opieka społeczna i pyta, czy mają problem z alkoholem. Ja nie wiem, czy to żart, czy rzeczywiście ta kontrola spożycia alkoholu jest aż tak restrykcyjna.
Znaczy, no, prawda jest taka, że że w tym systemie osoby, żeby kupić alkohol do spożycia w domu, trzeba mieć 20 lat. Aczkolwiek, żeby pójść do restauracji i kupić, nie wiem, piwo, wino, jakikolwiek alkohol w restauracji, wystarczy być osobą pełnoletnią, czyli mieć 18 lat. Natomiast, aby skorzystać z tego systemu, z tego punktu w System Bolaget, trzeba mieć 20 lat. No i to, że Szwedzi pokazują swój dowód, tak, czy też prawo jazdy, czy jakikolwiek dokument, który pozwoli określić ich wiek, no wynika z tego, że czasami bardzo trudno jest powiedzieć, czy ktoś, kto ma 25 lat, to tak naprawdę ma powyżej 20 lat. No to jest pewnego rodzaju płynne, tak? Więc a system kar za sprzedaż alkoholu osobom, które są zbyt młode, żeby go kupić, jest bardzo, jest poważne. Znaczy w Szwecji bardzo poważnie podchodzą do zakazu sprzedaży alkoholi osobom poniżej 20 roku życia, czy też nawet jeżeli mają podejrzenie, że ktoś, nie wiem, starszy kolega, koleżanka chce wyświadczyć przysługę i kupić alkohol na potrzeby innej osoby, no to również nie sprzedadzą takiej osobie tego alkoholu. A więc tak jak w Polsce czasami widzimy, że nietrzeźwym i osobom nieletnim alkoholu nie sprzedajemy, to nie zawsze jest przestrzegane w takich żabkach, to w Szwecji do tego jak najbardziej poważnie podchodzą, podobnie jak poważnie podchodzą do innych przepisów, do każdych innych przepisów.
No dobrze, panie doktorze, mieliśmy oczywiście jeszcze poruszyć 100 tematów, od razu państwu zdradzę. Mieliśmy rozmawiać o Szwecji w NATO, o geopolityce szwedzkiej. Oczywiście nie zdążyliśmy, bośmy tak się zagadali o kwestiach imigrantów i przestępczości. Panie doktorze, ale to tylko okazja będzie, żeby się spotkać jeszcze raz w historii realnej. Tymczasem ja już bardzo, bardzo panu dziękuję za tę ciekawą rozmowę. Nowy temat dla naszych widzów. Moim i państwa gościem był pan dr Damian Szacawa. Uwaga, Zespół Bałtycki Instytutu Europy Środkowej i Instytut Stosunków Międzynarodowych UMCS. Bardzo panu dziękuję za
dziękuję
rozmowę.
Bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru.
Bardzo państwu dziękuję za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dzięki, że nas wspieracie na Patronite i na YouTubie. Bez tego wsparcia Historia Realna nie mogłaby tak prężnie działać, jak działa. Zachęcam do subskrybowania kanału i lajkowania filmów, czyli dawania kciuków pod filmami. To jest jedno kliknięcie, a bardzo nam pomaga w dobrym promowaniu naszych filmów na YouTubie. Także wspierajcie Historię Realną. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Kubki, koszulki Red i Zbet z napisem Historia Realna i książki, między innymi nowa książka Jacka Bartosiaka, Zapiski w przededniu wojny z autografem autora. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która ma w swojej ofercie tysiące książek o geopolityce i historii. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety, K jak KFD. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.